Chwała Bogu. Chciałbym się dzisiaj podzielić z nami jednym tylko wierszem z przypowieści Salomona z rozdziału 4 i wiersz 23. I są tam napisane takie słowa. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. I ludzie dzisiaj strzegą swoich portfeli. Znam takiego człowieka, który jak jeszcze mieszkał w bloku, to co chwilę zerkał, czy jego samochód stoi, czy czasami ktoś nie podszedł, czy czasami ktoś gwoździem nie porysował. To było jak obsesja, bo nie można było z nim posiedzieć, porozmawiać, bo co kilka minut z uporem maniaka wychodził i tylko patrzył, czy samochód stoi. Ludzie zakładają dzisiaj monitoring na swoich posesjach. Gdyby coś się stało, to będą mieli dowód, kto się włamał albo co się stało. No w pewnym sensie strzeżemy swojego zdrowia i życia, bo jak coś się złego dzieje, to idziemy do lekarza, chcemy się zbadać i patrzymy, czy wszystko jest w porządku. I Salomon tego nie neguje. Salomon nie mówi, żeby nie strzec swoich portfeli, swojego majątku czy swojego zdrowia, ale Salomon mówi, aby strzec swoich serc i to czujniej niż wszystkiego innego, czujniej niż naszych portfeli, czujniej niż naszego dobytku i czujniej niż naszego zdrowia. Innymi słowy, Salomon mówi, stań na straży swojego serca. Taki jest nakaz biblijny. I Salomon idzie dalej. Nie daje tylko dobrej rady, ale zaraz po niej jest wytłumaczenie. Bo z niego, właśnie z serca, tryska źródło życia. Duchowego życia. I jakie będzie to źródło, takie będzie nasze życie. Jeśli nasze źródło będzie czyste, to i życie będzie czyste. Jeśli nasze źródło będzie gorzkie, to i życie będzie gorzkie. Jeśli nasze źródło będzie zanieczyszczone, to i życie będzie zanieczyszczone. Takie pytanie mam. Jakbyśmy teraz poszli nad Odrę, ktoś z was zdecydowałby się napić wody z Odry? No chyba nikt. Każdy z nas ma obrzydzenie do takiej wody. Pomimo tego, że przecież tam są ryby, tam są rośliny, a przecież źródło Odry, jakbyśmy stanęli u źródła, to możemy napić się tej wody. Coś się stało po drodze, że ta rzeka została zanieczyszczona. Zresztą nie tylko Odra, chyba każda rzeka jest zanieczyszczona. Salomon mówi, czujnie niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Źródło kojarzy nam się z krystalicznie czystą wodą i dobrze, jeśli tak jest. Ale są różne źródła. I chciałbym rozpocząć od dwóch takich źródeł, które są negatywnymi źródłami. Pierwsze z nich jest opis takiego źródła w drugiej księdze Mojżeszowej w rozdziale 15. Strona 79, jeśli ktoś śledzi. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 15, wiersze od 22 do 27. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka, dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan Bóg Twój lekarz. I przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm i tam nad wodą rozłożyli się obozem. My dzisiaj tak naprawdę może nie rozumiemy tego fragmentu, bo nie doceniamy wody. My mamy ją w kranie, a chce nam się pić, to sięgamy do butelki, no w ostateczności do kranu i po prostu sobie tą kranówkę pijemy. Jak potrzebujemy wody, no nie ma problemu. Ale inaczej było z ludami pasterskimi. Dla nich woda była na wagę złota. Jej brak oznaczał śmierć. Jej brak oznaczał to, że trzody nie będą miały co pić i po pewnym czasie po prostu umrą. W Mara lud znalazł wodę, ale ta woda nie nadawała się do picia. Lud był zniecierpliwiony i możemy to zrozumieć. Łatwo nam oskarżyć tych ludzi, ale postawmy się w ich sytuacji. Dopiero co wyszli z Egiptu, słońce pewnie paliło, bo klimat był taki, jaki był. Jak to powiedziała jedna z naszych posłanek, sorry, taki jest klimat, taki mamy klimat. No tam był klimat cieplejszy. 3 dni bez wody, a więc mieli prawo poczuć się spragnionymi. 3 dni bez wody. Mogli sobie to jakoś w głowach poukładać, że przed nami jest 11 dni marszu i za 11 dni będziemy w ziemi obiecanej, bo taką obietnicę dostali od Boga. Bóg wyzwolił ich z ziemi egipskiej i prowadził ich do ziemi obiecanej i tam było tylko 11 dni marszu. I mogli to sobie powiedzieć, jakoś to przeżyje. Ale ojcowie rodzin, głowy rodzin nie mogli patrzeć, jak ich dzieci płaczą. Dziecko chce pić, no wytłumacz dziecku, że nie ma wody. Bydło ryczy, nie ma wody. I lud zaczął się niecierpliwić. No i oczywiście przyszli do Mojżesza, no bo zawsze musi być winny przywódca. Znaleźli jakąś wodę, ale była ona gorzka. Tylko co nam to mówi tak naprawdę? Co Bóg chciał przez tą historię nam powiedzieć? Czasem mamy pragnienie i szukamy wody. I to jest zrozumiałe, że mamy pragnienie, bo Bóg dał nam pragnienie. Bóg nie stworzył narodu izraelskiego jako innego, że wszyscy wokół będą mieli pragnienie, a to nagle super, ludzie 11 dni bez wody przeżyją. Dadzą radę. Nie. Bóg dobrze wiedział, że oni będą mieli pragnienie. Bóg dobrze wiedział, że będzie chciał im się pić. I z jakiegoś powodu przez 3 dni oni nie znaleźli wody, a przecież Bóg nad nimi czuwał. I przez 3 dni pozwolił, żeby oni tej wody nie znaleźli. A ta, którą znaleźli, była gorzka. Moglibyśmy powiedzieć, tak jak Hiob powiedział, dobre przyjmujemy, a więc przyjmijmy i to złe z ręki Boga i napijmy się tej wody. Ale tak naprawdę Bóg nie kazał im pić tej wody. Nie możemy karmić się goryczą. Czytamy, że ta woda była gorzka. My nie chcemy karmić się goryczą. No źle nam w życiu, kiedy jest gorycz. Chcielibyśmy to przyjąć z ręki Bożej, ale nie możemy. Nawet moglibyśmy się zmusić do picia tej wody, gdybyśmy byli, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tamtym miejscu. Próbujemy się zmusić, ale ona jest gorzka. Próbujemy stwierdzić, tak, to jest z ręki Bożej. No ale krowy nie chcą pić, owce nie chcą pić. Osły nie chcą pić, dzieci nie chcą pić tej wody. No nie możemy jej przyjąć z Bożej ręki. I Bóg jej nie kazał, Bóg nie kazał pić tej wody. Mojżesz nie dostał rozkazu, rozkaż synom izraelskim, aby napili się tej wody, bo ona pochodzi z mojej ręki. Dlaczego gardzą tą wodą? Bóg dobrze wiedział, że oni jej nie wypiją. Ale przez tą sytuację Bóg chciał stać się częścią ich życia, chciał stać się jeszcze bliższy. Bo do tej pory Izraelici postrzegali Boga jako tego, który ich wyprowadził, który ich wyzwolił i który dał im obietnicę. A Bóg chciał być bliższy im z ich życiu. On chciał stać się też tym, który chroni i zaopatruje. On chciał, żeby oni zobaczyli Boga jako tego, który troszczy się o każdy aspekt ich życia, nawet o ich pragnienie. I dlatego pozwolił, aby 3 dni byli bez wody. Tą, którą znaleźli, była gorzka. Aby oni wiedzieli, że tylko i wyłącznie On daje słodką wodę, że tylko i wyłącznie przez Niego mają to, co mają. Ale jest kolejny ważny element. Kiedy przyszli do Mojżesza, Bóg nie dał jakichś rozkazów, żeby złożono ofiarę, żeby oczyścić wodę, żeby zrobili jakieś obrzędy, żeby lud się oczyścił ze swoich grzechów, żeby zaczęli pościć, modlić się. Może wystarczająco pościli, już 3 dni byli bez wody. Można to uznać za post. Bóg nie dał jakiegoś nadzwyczajnego rozkazu, ale powiedział tylko, weź to drzewo i wrzuć do wody. I woda stała się słodka, bo czytamy, że stała się słodka, zdatna do picia po wrzuceniu drzewa. Po tym, jak drzewo zostało wrzucone do tej wody. Jedynym lekarstwem na gorycz w naszym życiu jest drzewo krzyża. Nie ma innej drogi. Możemy próbować różnych sposobów. Możemy iść od lekarza do lekarza, ale jedynym lekarstwem na gorycz w życiu jest drzewo krzyża. Włącz krzyż do swojego życia, a stanie się ono znośniejsze. Może źródło twojego życia jest pełne goryczy, bo przypominasz sobie pewne sytuacje, których nie możesz zapomnieć. Bo rana jest zbyt wielka i powoduje gorycz w życiu. Ale jedynym lekarstwem na gorycz jest krzyż. Jest drzewo krzyża. Włącz krzyż do swojego życia, a stanie się ono znośniejsze. Ja nie mówię, że życie stanie się łatwiejsze. Ja nie mówię, że życie stanie się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, będziemy fruwać ponad górami i nic nam się złego nie stanie. Ja mówię, że stanie się lepsze i znośniejsze. Stanie się takie, jakie powinno być. Gorzka woda już nie będzie niosła goryczy, ale to źródło stanie się źródłem słodkiej wody. Często, gdy życie staje się nieznośne, zadajemy pytanie, a czy Bogu naprawdę zależy, czy Bóg się troszczy? Może troszczy się o innych, ale ja tej troski nie odczuwam. Ale nie znajdziemy odpowiedzi na te pytania, dopóki nie spojrzymy na krzyż. bo dopiero tam widzimy Boga, który cierpiał dokładnie to samo, co my cierpimy i o wiele więcej. Tylko na krzyżu znajdziemy Boga, który zdecydował się cierpieć za nas. Bo tylko na krzyżu znajdziemy Bożą miłość i odzwierciedlenie Bożej troski. Krzyż uzdrawia najbardziej nawet gorzkie źródła. Krzyż jest odpowiedzią na gorycz. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia, ale jeśli to źródło jest gorzkie, nie ma innej drogi, jak włączyć krzyż do swojego życia. A później czytamy, że doszli do miejscowości Elim, gdzie było 12 źródeł wody. A więc mogli sobie odpocząć. I już nie czytamy, żeby te źródła były gorzkie. Bo po jednym źródle na każde plemię mogli sobie odpocząć, mogli się posilić, mogli się orzeźwić. Jeżeli źródło będzie gorzkie, to i całe życie będzie gorzkie. Jeżeli źródło będzie naznaczone goryczą, to ta woda będzie niosła śmierć i zniszczenie. Jest kilka plemion w dżungli amazońskiej, plemiona indiańskie. Raz na jakiś czas robią swoje obrzędy, robią swoje święta, wprowadzają się w trans i przez kilka dni są w transie. Przez ten czas nic nie jedzą, nic nie piją, tylko przez kilka dni, przez dzień i noc wprowadzają się w trans i są w bardzo silnym transie. I po pewnym czasie, po dwóch, po trzech dniach, czasami po pięciu, szaman daje znak, że już pora wyjść z tego transu, wychodzą z transu, ale są zbyt osłabieni, żeby polować. Są zbyt osłabieni, żeby nawet pójść w dżunglę, aby cokolwiek zerwać, jakieś owoce. To nie jest tak, że w dżungli owoce rosną sobie te, tak jak sobie myślimy, że pójdą do dżungli i sad owocowy. Trzeba się trochę nagimnastykować, a oni nie mają na to siły. Więc jedynym sposobem na to, żeby zdobyć coś do jedzenia, to robią tak, że mężczyźni dzielą się na dwie grupy. Jedna grupa idzie w górę strumienia i sypie jakieś tam swoje proszki, które wcześniej przygotowali, a druga połowa plemienia kilkaset metrów dalej po prostu czeka na przebieg sytuacji. I co się dzieje? Kiedy woda zostaje zatruta, ryby stają się śnięte i ci, którzy są na dole tego strumienia, po prostu wyłapują te śnięte ryby, szybko dają je na ogień i w ten sposób się posilają. Źródło zostało zanieczyszczone i niosło śmierć dalej. Później oczywiście ta woda się oczyszcza. Ale o tym właśnie mówi Salomon. Strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jeśli źródło będzie zatrute, to i życie będzie zatrute. Drugim takim źródłem, o którym chciałbym wspomnieć, jest to zapisane w II Księdze Królewskiej, w rozdziale drugim. Może przeczytam od wiersza 18 do 22. Jest tutaj mowa o proroku Elizeuszu, który mieszkał wtedy w Jerycho, poszedł do Jerycha. Jest to tuż po śmierci proroka Eliasza i czytamy tak, a gdy powrócili do niego, on zaś mieszkał wtedy w Jerycho, rzekł do nich, czy nie mówiłem wam, nie chodźcie. Chodziło o to, że oni chcieli poszukać proroka Eliasza, on powiedział, nie idźcie, bo on został wzięty do nieba. Rzekli więc obywatele tego miasta do Elizeusza, oto dobrze się mieszka w tym mieście, jak mój pan sam widzi, lecz woda jest zła i jest niepłodna, i ziemia jest niepłodna. A on rzekł do nich, przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. I przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i wrzucił do niej soli, mówiąc, tak mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę, nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie i uzdrowiona została ta woda aż do dnia dzisiejszego, według słowa, jakie wypowiedział Elizeusz. Kolejne źródło, które nie niosło życia, ale niosło śmierć. O ile woda w Mara była gorzka, ludzie nie chcieli jej pić, o tyle ta woda, już jak sami obywatele Jerycha stwierdzili, ta woda już niesie tylko i wyłącznie śmierć. Ziemia jest niepłodna, a przyczyną jest woda. Woda niesie śmierć i zniszczenie. Dobrze się tu mieszka, wygodne to miejsce, no problemem jest tylko woda, albo aż woda. Diabeł jest bardzo cierpliwym strategiem. On potrafi latami wsączać w nas truciznę, zanieczyszczać nasze źródła. Dlatego Salomon mówi, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Akurat to źródło nie było dobre i obywatele Jerycha o tym wiedzieli. To źródło nie było, nie niosło życia, ale śmierć i zniszczenie. I często jest tak, że diabeł próbuje skazić nasze źródło. Próbuje wsączyć jakąś truciznę. Daje nam jakąś myśl. My ją akceptujemy. Myśl wzrasta i zatruwa nam życie. Zaczynamy kogoś nie lubić. O, brat Marek dzisiaj się ze mną za krótko przywitał, pewnie coś do mnie ma. Albo za długo się przywitał, pewnie coś do mnie ma. Zaczynam być podejrzliwy. zaczynam czuć do niego jakąś niechęć. Za tydzień już przestanę się z nim witać, będę go unikał, będę szedł szerokim łukiem. Zaakceptowałem jakąś myśl. Dałem sobie wmówić, że brat Marek coś do mnie ma. Po kilku miesiącach zacznę go nienawidzieć, bo dałem sobie zatruć swoje źródło. Niepokoimy się, martwimy. Mamy kompleksy. Ktoś w nas coś wmówił i my to zaakceptowaliśmy. My daliśmy tej truciźnie to, aby ona wzrosła, aby ona po prostu zrobiła swoje dzieło. Źródło zostało zanieczyszczone. My zaczynamy wierzyć w kłamstwa. Dobrze mówił Goebbels, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. My często wierzymy w kłamstwa. I często tak samo jest w naszym życiu. Jak ktoś nam wmawia, że jesteśmy do niczego, to w końcu zaczynamy wierzyć, że jesteśmy do niczego. I stajemy się ludźmi do niczego. Jeśli ktoś nam wmawia, że nic nam w życiu nie wyjdzie, to czegokolwiek byśmy się nie podjęli, to i tak to nam nie wyjdzie. Bo po co się podejmować, to i tak nic z tego nie wyjdzie. Stajemy się ludźmi zatrutymi, ludźmi z zatrutym źródłem. A diabeł sukcesywnie latami buduje taką twierdzę. Cegiełka po cegiełce. Myśl za myślą, kompleks za kompleksem. Zaczynamy się obwarowywać. Aż pewnego dnia budzimy się całkowicie wyczerpani. Ale Paweł mówi, że nie jesteśmy bezsilni, bo w drugim liście do Koryntian daje nam taką radę. Drugi list do Koryntian, rozdział 10, wiersz 4 i 5, strona 1250. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Czy korzystaliśmy kiedyś z tego oręża? Mamy potężną broń, ale obawiam się, że czasami albo jesteśmy tego nieświadomi, że mamy taką broń, albo jesteśmy świadomi i chlubimy się. Popatrz, jaką mam broń. Odwieszamy to sobie gdzieś w muzeum broni i ona sobie po prostu wisi. Albo nie używamy jej, bo się boimy, że coś złego się stanie. Nic złego nam się nie stanie. Bo jeśli w nas jest zbudowana warownia, nie pozytywna warownia, ale ta warownia diabelska, Paweł mówi, mamy moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Oczywiście to słowo może być interpretowane, że kiedy zwiastujemy Ewangelię, mamy moc burzenia warowni, żeby te warownie ustawały, żeby te warownie zostały zrujnowane w ludzkich umysłach, ale także i w naszym umyśle. Kiedy diabeł coś zbuduje przez te lata, mamy moc do ujarzmiania każdej naszej myśli. Zmuszamy, pisze Paweł, wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Bo nie każda myśl pochodzi od Boga. Bo są myśli, które pochodzą od diabła i kiedy one zakiełkują, kiedy one się zakorzenią, one niosą śmierć i zniszczenie. I nasze źródło nie jest już źródłem wody czystej. Myśl nieujarzmiona, niepoddana w posłuszeństwo Chrystusowi może zaowocować śmiercią. No ale Paweł mówi, że nie jesteśmy bezsilni, nie jesteśmy bezradni. Bóg tak naprawdę nie ma dobrego mniemania o ludzkim sercu. Jako jego stwórca dobrze wie, jakie jest ludzkie serce. I na przykład w księdze Jeremiasza w rozdziale 17 i w wierszu 9 pisze tak, podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? A Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział takie słowa. Rozdział 15, wiersze 19 i 20. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. To właśnie pochodzi z ludzkiego serca. Tym właśnie diabeł zatruwa nasze serca, aby nasze serca nie były źródłami wody żywej, czystej, nieskazitelnej, ale powoduje, że źródło człowieka staje się zanieczyszczone, że staje się chore, niesie śmierć i zniszczenie. To właśnie jest ten skażony zdrój. On nie tylko zatruwa nasze życie, ale sieje śmierć i zniszczenie dookoła. Bo kiedy ja jestem zanieczyszczony, to ci, którzy wokół mnie przebywają, także są zanieczyszczeni. Bo kiedy ja jestem zraniony, to będę ranił innych. Bo kiedy ja będę zgorzkniały, to tą goryczą będę rzucał w innych i będę dzielił się tą goryczą, będę zarażał tą goryczą. Bo kiedy ja jestem chory, to będę tą chorobą zarażał innych. Ale czytamy, Wróćmy do tej historii Elizeusza. Ludzie z Jerycha przyszli do Elizeusza, powiedzieli mu, że ta woda sieje śmierć i zniszczenie. I on tą wodę uzdrowił, tylko że nie wrzucił drzewa. Moglibyśmy powiedzieć, skoro jest taki wzór biblijny, który pokazał Mojżesz, to Elizeusz powinien użyć właśnie tego wzoru, powinien pójść, ściąć jakieś drzewo, wrzucić do wody i uzdrowić to źródło. Ale on tego nie zrobił. Nie wrzucił drzewa, lecz sól. I dlaczego właśnie sól? Z czym kojarzy nam się sól, tak z biblijnego punktu widzenia? Jakiś werset dotyczący soli. Dobry werset. Wy jesteście solą ziemi. Jeszcze jakiś? Na przykład. A czy Jezus powiedział, ja jestem solą? W Ewangelii Jana czytamy o 7 atrybutach Jezusa, kiedy mówił, ja jestem światłością świata, ja jestem chlebem życia, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem wodą i tak dalej, i tak dalej. Ale Jezus nigdy nie powiedział o sobie jako o soli. Ten atrybut powierzył nam, wy jesteście solą ziemi. To Kościół jest solą ziemi. Jezus dał nam takie zaszczytne miano, to wy jesteście tą solą. O sobie tak nie powiedział. Pomimo tego, że miał prawo tak powiedzieć, on powiedział, to wy jesteście solą ziemi. I Elizeusz nie użył drzewa, Elizeusz nie użył krzyża, Elizeusz wsypał sól nie do rzeki, ale do źródła. I to nam pokazuje, że kiedy nasze życie jest chore, kiedy jesteśmy zmęczeni życiem, kiedy nasze źródło jest zanieczyszczone, potrzebujemy nie tylko krzyża, ale potrzebujemy siebie nawzajem. Bo kiedy ja jestem chory, to potrzebuję kogoś, kto za mnie zacznie się modlić. Bo kiedy ja jestem chory, to potrzebuję kogoś, kto mnie weźmie na ręce i na rękach swojej modlitwy przyprowadzi mnie do Boga. Albo poniesie mnie do Boga. Bo kiedy ja jestem chory, to potrzebuję kogoś, kto mi wyjaśni przyczynę mojej choroby. I dojdziemy do źródła choroby. My nie jesteśmy jednokomórkowcami. Jezus nigdy nie powiedział o nas jako o jakichś tam pantofelkach. Że jesteśmy organizmami jednokomórkowymi, ale Jezus przyrównał nas do ciała, do wielu komórek, do milionów, do miliardów komórek, a nie do jednokomórkowców. I Elizeusz nie wrzucił drzewa, lecz sól. Bez kontaktów, bez relacji po prostu dziczejemy. I stajemy się jeszcze bardziej chorzy. Bez kontaktów, bez relacji, bez zdrowych relacji jeden z drugim nasza choroba się wzmaga i nasze źródła nie będą niosły zdrowia i życia, ale będą niosły jeszcze większą śmierć, jeszcze większe zniszczenie. Wyizoluj się z kościoła na kilka tygodni, a zobaczysz, co się z tobą będzie działo. Ja kiedy byłem za granicą, pierwszą rzeczą, jaką szukałem, to był kościół. Ja się nie chwalę, ja nie robię z siebie superbohatera. To była moja naturalna potrzeba, bo ja wiedziałem, że ja nie mogę żyć bez kościoła, chociaż by był to kościół walijskojęzyczny, ja mogłem nie rozumieć ani słowa, ale ja wiedziałem, że ja muszę znaleźć kościół, bo chrześcijanin bez kościoła dziczeje, chrześcijanin bez kościoła nie może funkcjonować. Chrześcijanin bez kościoła staje się chorym człowiekiem. I dlatego diabeł próbuje rozbić jedność w kościele, dlatego diabeł próbuje wprowadzić zamieszanie w kościele. Próbuje skazić i zanieczyścić nasze źródła. Abyśmy jeden na drugiego patrzyli wrogim okiem. Aby w kościele nie było soli, ale aby ta sól zwietrzała. Wtedy on triumfuje. I dlatego diabeł wtrąca wielu ludzi do więzienia, aby nie mieli relacji jeden z drugim. I dlatego ci ludzie, którzy dzisiaj siedzą w więzieniach, potrzebują naszych modlitw. My jesteśmy solą, która uzdrawia może te chore serca. Może wielu z nich nie znamy. Ale kiedy modlimy się o prześladowanych, o tych, którzy siedzą w więzieniach, my nie wiemy, jaki wpływ mają nasze modlitwy. Ale są świadectwa, które mówią, że pewien człowiek w rosyjskim więzieniu siedział, w radzieckim więzieniu. Strażnicy wybili mu szybę w oknie, a wtedy był mróz. Nie wiem ile, minus 20 czy minus 30, nie chciałbym przesadzać. Ale dobrze wiemy, że rosyjskie zimy nie są tak łagodne jak te nasze. I powiedzieli na drugi dzień, ten człowiek po prostu umrze. Powiemy, że wybił szybę i zamarzł. Tej samej nocy na innym kontynencie jakaś osoba została pobudzona, aby modlić się o jakiegoś więźnia w Rosji, w Związku Radzieckim. Nie wiedziała dlaczego. Wybudziła się, nie mogła zasnąć. Zaczęła dzwonić po ludziach z kościoła. Zaczęli się modlić o tego człowieka. Na drugi dzień strażnicy przychodzą, a ten uśmiechnięty sobie siedzi cieplutko. Dzień dobry, zdravstvujte. Oni nie wiedzieli, o co chodzi. Dopiero po latach na jakiejś konferencji te osoby doszły do wniosku, że w tą właśnie noc, kiedy on miał zamarznąć na śmierć, inne osoby się o niego modliły. Ci ludzie się spotkali. Być może my nigdy nie spotkamy tych, o których my się modlimy, ale nie znamy wpływu naszych modlitw na ludzi, którzy siedzą w więzieniach. Mogę tylko powiedzieć, abyśmy się o nich modlili. Bez kontaktów dziczejemy. I módlmy się o to, aby ci ludzie, którzy siedzą w więzieniach, którzy są w kontenerach albo tak jak w Wietnamie, rzuceni po prostu na posadzkę, związane nogi, ręce do jakiegoś kołka, raz dziennie rzucane im jest jedzenie na ziemię. Jedzą gorzej niż zwierzęta, bo jedzą z ziemi. A oni też mają swoje potrzeby fizjologiczne. Ze związanymi rękami, ze związanymi nogami żyją gorzej niż zwierzęta. I dlatego potrzebny jest Kościół, aby modlić się o ich godność. Ale schodzę z tematu. Nasze źródło powinno być czyste, a nie zanieczyszczone. Nasze źródło też powinno być pełne. Jak wielu ludzi dzisiaj żyje z poczuciem pustki, ich życie wydaje być się suche i jałowe. Zamiast życiodajnego źródła, tylko wyschnięte koryto. Tam nic nie ma. Tam już nawet żaby nie zachodzą. Psalmista Dawid mówi: wszystkie moje źródła są w Tobie. I to jest odpowiedź na człowieka, który ma wyschnięte źródło. Na człowieka, który czuje pustkę w swoim życiu. Może szukać zaspokojenia swojego źródła w pieniądzach. Może stać się multimiliarderem. A ciągle będzie suchy. Ciągle będzie miał jakiś niedosyt w swoim życiu. Bo Biblia nie może się mylić. Wszystkie moje źródła są w Tobie. Źródło nie może być podzielone. Źródło ma płynąć tak, aby z niego była rzeka. A jeśli źródło jest podzielone, że staje się siecią strumyczków, ktoś mógłby powiedzieć, no to jest błogosławieństwo, sieć strumyczków, tak nawadnia glebę. Nie. Takie źródło to po prostu, takie źródło, takie strumyczki to są zależne od pogody. Bo latem jak słońce przypiecze, to jeden i drugi, trzeci strumyczek po prostu usychają. A na wiosnę, kiedy śniegi stopnieją, to jeden, drugi, trzeci strumyczek spowodują powódź w okolicy. A na powódź nikt nie czeka, no chyba tylko bobry. I nie możemy być takimi podzielonymi źródłami, zależnymi od pogody. Kiedy słońce przypiecze, to tak jak to ziarno. Nie miało korzenia i uschło. A jak przyjdą roztopy, to jesteśmy tak przepełnieni emocjami, że po prostu zalewamy wszystkich innych. Jezus powiedział, nie można dwóm panom służyć. Jakub także mówi o podwójnym źródle. No nie może z jednego źródła wypływać woda słodka i gorzka. No to jest niemożliwe. Dlatego Salomon mówi, czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca. Jezus mówi w Ewangelii Łukasza w rozdziale 21, wiersz 34. Baczcie na siebie. Jeszcze poczekam. Strona 1128. 21-34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Te wszystkie zmartwienia, o których Jezus mówił, one niepotrzebnie zaśmiecają nasze źródło. Nasze źródło staje się zaśmiecone, staje się zanieczyszczone. Ale tak naprawdę nikt chyba przy zdrowych zmysłach nie chce siać śmierci i zniszczenia. Nie chcemy być zatruwani. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zażywa trucizny, świadomie. I nikt przy zdrowych zmysłach, żaden zdrowy chrześcijanin nie chce być trującym chrześcijaninem dla innych. A więc trzeba by się zmienić. Trzeba by coś z tym źródłem zrobić. Teraz przejdę do troszeczkę ostrzejszego fragmentu. Chociaż to nie jest dla nas, to jest tylko pewien wzór. Ewangelia Mateusza, rozdział 23, wiersz 25 i 26, strona 1058. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz niego, stało się czyste. I tak naprawdę możemy próbować oczyszczać swoje źródła. Jeżeli widzimy jakieś symptomy choroby w naszym źródle, jeżeli widzimy zanieczyszczenie w naszym źródle, możemy próbować jakoś to robić od zewnątrz. Ale prawdziwa przemiana musi nastąpić wewnątrz. Prawdziwa przemiana musi nastąpić od środka. To musi zrobić sam Jezus Chrystus. I może źródło nie jest do końca czyste. Dlatego potrzebujemy oczyszczenia. To nic złego poprosić Boga o oczyszczenie. To nic złego powiedzieć: Boże, być może moje źródło jest czyste, ale gdzieś po drodze ta rzeka została zanieczyszczona, ja potrzebuję oczyszczenia. To nic złego. W pewnym mieście, w austriackim miasteczku, mieszkał pewien starszy człowiek. Ta historia jest zapisana w jednej z książek Josha McDowella. To ja tylko przypomnę ją, pewnie ona jest znana. I poprzednia rada miejska zleciła temu człowiekowi, aby oczyszczał pobliskie źródełka, pobliskie rzeczki z różnych tam paprochów, z liści, z gałązek. I on każdego dnia po prostu chodził po okolicy, chodził po okolicznych górach i oczyszczał te wszystkie źródła. Jeżeli coś tam wpadło, jakieś śmieci, jakieś gałęzie, jakieś zanieczyszczenia, jakieś martwe zwierzę może tam padło, on to wszystko po prostu oczyszczał. A źródła te zasilały zbiornik, z którego miasto czerpało wodę. Była tam sieć kanałów. Miasto stało się atrakcją turystyczną, bo po kanałach pływały łabędzie, dniem i nocą kręciły się młyńskie koła, pola były dobrze nawodnione, bo woda była czysta, a miasteczko wyglądało jak z obrazka, po prostu sielanka. I mijały lata, ten człowiek codziennie chodził po górach, obchodził te góry, tutaj zabrał gałązkę, tam zabrał jakieś liście, tam jakąś trawę i po prostu oczyszczał te źródła. Ale po pewnym czasie kolejna rada miejska z drugiego ugrupowania politycznego tak się przyglądała budżetowi i zobaczyli, że jest tam rubryka, która stwierdza, że płacą jakiemuś człowiekowi pensję. W zasadzie nie wiadomo, co to jest. I jeden z członków rady miejskiej powiedział: a co to za jeden? Po co w ogóle mu pensję płacimy? Co to za człowiek, jakiś strażnik źródeł? My go chyba nie potrzebujemy. W ogóle on jeszcze żyje? Ktoś go na oczy widział? I powiedział: on nam jest niepotrzebny. Proponuję zrobić głosowanie. Zrobili głosowanie, przegłosowali, że strażnik jest niepotrzebny. I przestali płacić temu starszemu człowiekowi. Przez kilka tygodni nic się nie działo, nic się nie zmieniło. Przez kilka tygodni miasteczko wyglądało tak jak dotychczas. Było fajnie, było dobrze. Ale jednak z początkiem jesieni drzewa zaczęły zrzucać liście. Odłamywały się małe gałązki, a spadając do wody zaczęły tamować wartki prąd strumieni. Woda stała się już inna. Pewnego popołudnia ktoś dostrzegł, że woda w stawie ma takie żółte zabarwienie. Po jakimś czasie ktoś dostrzegł, że te kanały, którymi miasto było poprzecinane, na nich zaczął się jakiś osad zbierać, taki oślizły osad, i wkrótce można było wyczuć jakiś narastający smród. Młyńskie koła przestały się obracać, łabędzie odfunęły i choroba zaczęła wchodzić do miasta. Zawstydzona rada miejska pośpiesznie zwołała specjalne posiedzenie. Uświadomili sobie swój błąd. Uświadomili sobie to, co zrobili. Szybko wezwali tego starszego człowieka i powiedzieli: przywracamy ci twój urząd. Prosimy cię o to, abyś z powrotem zaczął oczyszczać te źródła. Parę tygodni później znowu życie weszło do tego miasteczka. Zaskrzypiały młyńskie koła, wróciły łabędzie i miasteczko zaczęło tętnić życiem. Jak nazywał się strażnik źródeł? Miejskie archiwa podają: oczyszczenie, modlitwa, Jezus. Może to i bajka, ale ilustruje pewną potrzebę naszych serc. Może czasami zaniedbaliśmy oczyszczenie i stwierdzamy, że no jak tam jakaś myśl wpadnie, ona nic złego nie zrobi. Jak tam jakiś liść wpadnie, on nic złego nie zrobi. Jak jakaś gałąź wpadnie, ona nic złego nie zrobi. Ale może się zdarzyć, że zamiast życia źródło zacznie nieść śmierć. W Ewangelii Jana w rozdziale 4, wiersze 13 i 14 czytamy takie słowa. Strona 1140. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I może kolejny fragment z tej samej Ewangelii, z rozdziału 7, wiersz 37 do 39. A w ostatnim dniu, w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I to jest najlepsza woda, jaką możemy mieć. I to jest najlepsze źródło, jakie możemy mieć. Czerpanie z Jezusa nie tylko daje nam wodę, nie tylko zaspokaja nasze pragnienie, ale powoduje, że to my stajemy się źródłem. To właśnie Jezus uzdrawia tą gorycz, to właśnie Jezus uzdrawia tą śmierć. To właśnie Jezus uzdrawia to zniszczenie, które może być w naszych sercach. Wypływa z nas życie. A tym życiem zaczynamy dzielić się z innymi. Już nie dzielimy się zgorzknieniem, goryczą, nie dzielimy się plugastwami, ale dzielimy się życiem. Bo kiedy w nas jest życie, chcemy to życie, tym życiem się podzielić. A jeśli pojawią się jakieś gałęzie czy zwiędłe liście, zostają usunięte. Bo idziemy za radą Salomona, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Zadanie to nie jest łatwe. Salomon nie powiedział, że da nam łatwe zadania. Ale nie jest powiedziane, że zadanie to nie jest wykonalne. Zadanie, aby stać na straży naszych serc, zostało nam powierzone. I możemy powiedzieć, no, ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Ale jak to mówi psalmista w psalmie 68, błogosławiony niech będzie Pan, który codziennie dźwiga nasze ciężary. Ciężka sprawa, ale aż ciśnie się, jeśli my mamy stać na straży naszych serc, jeśli my mamy być strażnikami naszych serc, to aż ciśnie się słowo z psalmu 127. Jeżeli Pan nie strzeże miasta i wszystko na ten temat. A więc mamy to zapewnienie, że możemy z całych sił starać się i paść z wyczerpania i nie ustrzec swojego własnego serca. Ale lepszą rzeczą jest oddać to wszystko po prostu Bogu. Złożyć wszystko na Boga. Przecież jest napisane, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Przecież jest napisane, że On nam da Ducha swojego świętego. I owszem, zdarzą się potknięcia, zdarzą się upadki, zdarzą się zanieczyszczenia w naszym życiu. To jest normalne. Ale to nie znaczy, że kiedy nawet nasze źródło jest zanieczyszczone i płynie z niego śmierć i zniszczenie, to nie oznacza, że tak musi być na zawsze i że tak musi pozostać. Bo Ewangelia jest dobrą nowiną i ona zawsze niesie pozytywną wiadomość. A więc wszystko, co mamy, możemy oddać w ręce Boga. Jeśli po naszej stronie jest to pragnienie, aby źródło było czyste i niczym nie zmącone, to możemy być pewni, że Bóg nie zostawi nas z tym samym sobie. On będzie pokazywał i będzie oczyszczał. I jeszcze raz zacytuję ten fragment z Księgi Przypowieści. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Amen.